Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Austrii Heinza Fischera.
Papież chętnie przyjął zaproszenie do odwiedzenia w przyszłym roku Sanktuarium Maryjnego w Mariazell.
Watykańska Księgarnia Wydawnicza opublikowała notę Papieskiej Rady Justitia et Pax na temat walki z korupcją.
Przedstawimy obszerne omówienie tego dokumentu.
W Rzymie i Siedlcach odbywają się uroczystości dziękczynne z okazji 10. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
Jubileusz 50-lecia obchodzi Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie.
Piotr Samerek w swej audycji poświęconej dziejom ambasady polskiej przy Watykanie mówić będzie o wpływie powstania warszawskiego na postrzeganie przez stolicę świętą spraw Polski.
5 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Papież przyjął prezydenta Austrii po audiencji u Benedykta XVI. Heinz Fischer spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Tarcisio Bertone.
Rozmowy, które odbyły się w klimacie bardzo serdecznym, dotyczyły obecności i działań Kościoła katolickiego w społeczeństwie austriackim, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych Stolicy Apostolskiej i Austrii oraz z istniejącej zgodności w kwestii kulturowej i duchowej tożsamości Europy. Poruszono także tematy o szczególnym znaczeniu dla obecnej sytuacji na świecie, jak promocja dialogu kultur i religii, szczególnie pomiędzy chrześcijaństwem i islamem oraz odrzucenie wszelkich form terroryzmu. Prezydent Austrii ponowił oficjalne zaproszenie Ojca Świętego do odwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Mariazell w przyszłym roku, które papież chętnie przyjął, stwierdza watykański komunikat.
Heinz Fischer spotkał się dziś również z premierem Włoch Romano Prodim. Po niedzielnych wyborach wygranych przez socjaldemokratów prezydent Fischer przyjął przedwczoraj dymisję centroprawicowego rządu. Wczoraj zakończył rozmowy z przywódcami wszystkich partii obecnych w austriackim parlamencie. Wyraził po nich nadzieję, że misja tworzenia nowego rządu rozpoczęta zostanie w połowie przyszłego tygodnia i zakończy się przed Bożym Narodzeniem. Do powołania nowego rządu pracę będzie kontynuował gabinet Wolfganga Schüssela.
Walka z korupcją to tytuł opublikowanej w formie broszury przez Watykańską Księgarnię Wydawniczą noty Papieskiej Rady Justitia et Pax. W dokumencie dykasteria przypomina swe zainteresowanie tym problemem. Przed 4 miesiącami zorganizowała ona w Watykanie międzynarodową konferencję o takim właśnie tytule. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych, dyplomaci i naukowcy, miało na celu lepsze poznanie zjawiska korupcji, ustalenie metod jej zwalczania i określenie wkładu Kościoła w tę walkę.
W nocie Papieskiej Rady Justitia et Pax zwraca się uwagę, że korupcja istniała zawsze. Ostatnio jednak lepiej ją sobie uświadomiono na płaszczyźnie międzynarodowej. Istotnie większość międzynarodowych konwencji i planów działania w walce z tym zjawiskiem powstało w ostatnich 15 latach. Umacnia się nowa świadomość konieczności tej walki. Do zmian przyczyniły się dwa czynniki. Kres bloków ideologicznych, jaki nastąpił po roku 1989 i globalizacja informacji. Zjawisko korupcji nie ma granic politycznych ani geograficznych. Obecne jest zarówno w krajach bogatych, jak i ubogich, szerząc się przez globalizację. Osłabia nie tylko system gospodarczy, ale utrudnia promocję osoby i godzi w sprawiedliwość społeczną. Deformuje system polityczny, utrudniając działanie państw.
Korupcja, czytamy w watykańskiej nocie poświęconej walce z tym zjawiskiem, pozbawia narody zasadniczego dobra wspólnego, jakim jest praworządność. A respektowanie prawa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. Według papieskiej rady Justitia et Pax walkę z korupcją ułatwia demokratyzacja. Nie dokonuje się to jednak automatycznie. Trzeba czuwać, by otwartość nie naruszała trwałości przekonań moralnych, a pluralizm nie osłabiał więzi społecznych. Ułatwia to bowiem korupcję, utrudniając jej moralne napiętnowanie. Również zanik granic sprzyja jej przenoszeniu z jednego kraju do drugiego.
By uniknąć tych niebezpieczeństw, nauka społeczna Kościoła proponuje przedstawione przez Jana Pawła II w encyklice Centesimus Annus pojęcie ekologii ludzkiej. Jest ona naruszana, gdy utrudnia się rodzinie pełnienie roli wychowawczej, a prawodawstwo godzi w autentyczne dobro człowieka, nie broniąc jego życia. Inne sytuacje, w których nie jest zapewniona ekologia ludzka, to zbyt powolne działanie wymiaru sprawiedliwości, tolerowanie działań przestępczych, degradacja warunków życia. Stąd istotny jest wkład Kościoła w wychowanie moralne obywateli. Odgrywa ono ważną rolę w zapobieganiu korupcji. W walce z tym zjawiskiem ważne są podstawowe zasady katolickiej nauki społecznej, takie jak godność osoby ludzkiej, dobro wspólne, solidarność, opcja preferencyjna na rzecz ubogich, powszechne przeznaczenie dóbr. Korupcja narusza wszystkie te zasady, manipulując osobą, której używa w egoistycznych celach.
W nocie zatytułowanej Walka z korupcją zwrócono też uwagę na potrzebę ujawniania odpowiedzialności za tego rodzaju przestępstwa. Winnych należy karać w taki sposób, by wynagrodzili społeczeństwu spowodowane szkody. Konieczna jest coraz większa współpraca między rządami poszczególnych państw. Życzeniem wielu, czytamy w tekście watykańskiego dokumentu, jest utworzenie autorytatywnej instytucji międzynarodowej podejmującej walkę z korupcją również we współpracy z państwami. Ważną rolę w tej walce odgrywa wolność prasy. Episkopaty różnych krajów wielokrotnie wypowiadały się przeciw korupcji. W walce z nią kościoły lokalne winny współpracować z organizacjami międzynarodowymi.
W Rzymie i Siedlcach odbywają się uroczystości dziękczynne z okazji dziesięciolecia beatyfikacji męczenników podlaskich. Jan Paweł II wyniósł ich do chwały ołtarzy w 400 lat od uchwał synodu w Brześciu Litewskim. Część wyznawców prawosławia uznała wówczas papieża za głowę swego kościoła, zachowała jednak własną liturgię, kalendarz juliański, hierarchię, udzielając nadal święceń kapłańskich mężczyznom żonatym. Relacja katolickiego Radia Podlasie.
6 października 1996 roku na placu świętego Piotra w Rzymie Jan Paweł II ogłosił nowych błogosławionych, a wśród nich męczenników z Pratulina. W obecności tysięcy zgromadzonych wiernych i na oczach całego świata Jan Paweł II uroczyście stwierdził, że Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy, oddając życie w obronie świątyni parafialnej w Pratulinie, zasłużyli sobie na chwałę błogosławionych męczenników Kościoła.
Ut venerabiles servi Dei Vincentius Lewoniuk et duodecim soci beatorum nomine in posterum appellentur.
Na uroczystości beatyfikacji przybyło ponad 2,5 tysiąca pielgrzymów z diecezji siedleckiej. Błogosławieni unici z Pratulina są dla nas wielkim skarbem, powiedział biskup Zbigniew Kiernikowski. Dla naszej diecezji jest to skarb, który otrzymaliśmy, skarb wycierpiany przez nich, wycierpiany również przez cały proces zachowania pamięci i przygotowania beatyfikacji.
My teraz mamy zadanie, żeby z tego skarbu korzystać, żeby to sanktuarium w Pratulinie było jak najbardziej żywym sanktuarium dla całej diecezji. Niech ci błogosławieni będą dla nas przykładem, umocnieniem i przewodnikami.
W tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego bierze udział ponad 500 wiernych w grupach zorganizowanych. Pielgrzymi przeżywają dwa ważne spotkania. Pierwszym jest udział w audiencji generalnej. Drugim istotnym momentem jest Eucharystia sprawowana w 10. rocznicę beatyfikacji męczenników podlaskich w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Później grupa pielgrzymów nawiedza grupę Jana Pawła II. Wierni pozostający w diecezji przeżywają rocznicę w sanktuarium błogosławionych męczenników w Pratulinie podczas Eucharystii sprawowanej przez biskupa pomocniczego Henryka Tomasika. W przedstawieniu postaci nowych błogosławionych ówczesny ordynariusz siedlecki powiedział: świadkowie ich życia i męczeństwa stwierdzają, że byli oni ludźmi głębokiej wiary i modlitwy, kochającymi Kościół i swoją liturgię, która ukształtowała ich życie. Byli prawymi ludźmi i dobrymi ojcami rodzin. Świadomie przyjęta śmierć unitów z Pratulina była owocem ich dojrzałej wiary. Heroizm wiary okazali podczas obrony świątyni parafialnej z krzyżem w ręku. Gdy wojsko otworzyło ogień do zgromadzonych, poklękali i z modlitwą na ustach przyjmowali śmierć lub rany dla Chrystusa.
Oddajemy cześć relikwiom męczenników podlaskich i czcimy krzyż pratuliński, który był niemym świadkiem ich heroicznej wierności. Ten krzyż, który trzymali w swoich rękach, nosili też głęboko w swoich sercach, jako znak miłości Ojca i jedności Kościoła. Krzyż dał im siłę do zaświadczenia o Chrystusie i Kościele. Sprawdziły się na nich Pawłowe słowa: jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Męczennicy z Pratulina, Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy, zginęli w obronie cerkwi unickiej przed wojskami carskimi 24 stycznia 1874 roku. Mieli od 19 do 50 lat. Ich męczeństwo nie było odosobnione, jednak wydarzenia z Pratulina zostały najdokładniej udokumentowane i zbadane. Na terenie diecezji siedleckiej funkcjonuje tylko jedna parafia neounicka w Kostomłotach nad Bugiem. Jest to również jedyna taka parafia w Polsce. Sanktuarium Błogosławionych znajduje się w Pratulinie nad Bugiem i przeżywa w ostatnich latach duży rozwój. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Jarosław Oponowicz, Katolickie Radio Podlasie.
Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. Rocznicowe uroczystości odbywać się będą przez cały rok akademicki.
Początki drohiczyńskiego seminarium to rok 1952. Wtedy powstał tam fakultet filozoficzny dla kleryków diecezji siedleckiej i diecezji w Drohiczynie. Samodzielne seminarium duchowne powstało natomiast w roku 1957.
Jubileusz to okazja do podsumowań, mówi rektor seminarium ksiądz Tadeusz Syczewski.
214 kapłanów przez ten okres 50-lecia istnienia naszego seminarium zostało wyświęconych, którzy pracują na całym świecie jako misjonarze na uczelniach w kraju i za granicą. Kształcą się również studenci z Białorusi, grekokatolicy. Wielu naszych wychowanków w tej chwili jest na misjach na Białorusi, w Rosji. Mamy język też rosyjski, żeby przygotować przyszłych kapłanów do pracy na wschodzie.
Jubileuszowe uroczystości trwać będą przez cały rok akademicki. Zaplanowano m.in. zorganizowanie sympozjum biblijnego oraz wydanie księgi jubileuszowej.
W Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie studiuje obecnie 40 alumnów, z czego 4 na pierwszym roku.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Echa powstania warszawskiego. Już po upadku powstania warszawskiego ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej otrzymał notę sekretariatu stanu, która była odpowiedzią na zabiegi ambasady, by ratować zagrożonych wymordowaniem więźniów obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i w Brzezińce. Dając zapewnienie wszelkiej pomocy w tym kierunku, nota sekretariatu stanu zawierała też następujące słowa. Stolica Święta, zawsze gotowa poprzeć każdą inicjatywę mogącą umniejszyć nieszczęścia i okropności wojny, bierze szczególnie szczery i głęboki udział w doświadczeniach, które nie przestają spadać na nieszczęsną ludność Polski i próbuje wszelkich rozporządzalnych środków, by przyjść jej z pomocą i pociechą w sposób możliwie skuteczny. Jeszcze w niedawnej mowie swej, 15 września, wygłoszonej do żołnierzy polskich, Ojciec Święty raczył dać co do tego publiczne zapewnienie. Zrozumie Pan, jak bardzo wypadki ostatnich tygodni, które zwróciły uwagę całego świata na skrwawioną ziemię Polski, stały się powodem, by bardziej jeszcze nasilić, o ile to możliwe, wszelką akcję mającą na celu ochronę i ratowanie prawa i sprawiedliwości. Wydaje się, że powstanie warszawskie przyczyniło się do zmiany postrzegania Polski w Watykanie. W wypowiedziach papieża i innych hierarchów zdawało się wyczuwać większą serdeczność i troskę o przyszłość Polski, a także narastającą obawę, że została ona właściwie poddana pod sowieckie jarzmo. Taki był też wydźwięk zacytowanej powyżej noty. Chyba jeszcze bardziej było to widoczne w relacjach z powstania warszawskiego, jakie zamieszczało L'Osservatore Romano. Na przykład w artykułach z 29 i 30 sierpnia watykański dziennik donosił, że rząd sowiecki odebrał poselstwu australijskiemu w Moskwie prawo opieki nad interesami obywateli polskich przebywających w Rosji, co było wcześniej uzgodnione z rządem londyńskim. Informacja mówiła dalej, że rząd sowiecki uzasadniał swoje zarządzenie faktem, iż Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, utworzony w Moskwie, a urzędujący w Lublinie, pozostaje w stosunkach z rządem sowieckim i jest w stanie opiekować się obecnie obywatelami polskimi, którzy znajdują się w Rosji. Znaczenie tej wiadomości, czytamy dalej w dzienniku, nie może ujść nikomu, zwłaszcza w związku z tym, co dzieje się na froncie. Czyżbyśmy tu mieli klucz albo jeden z kluczy do tajemnicy Warszawy? Patrioci polscy, którzy się tam biją, odpowiedzieli na apel rządu polskiego w Londynie. Moskwa nie jest w stosunkach z tym rządem. Jest w stosunkach z Komitetem Lubelskim i to tak dalece, że przyznaje mu przedstawicielstwo polskich interesów nie tylko wobec Rosji, ale też wobec Polski. Więc to tym tłumaczyć należy, że podczas gdy patrioci polscy walczą sami i w nierównych warunkach w sercu ojczyzny, na przedmieściu praskim siły zbrojne alianta aliantów Polski zdają się wojować tak, jak gdyby na tym odcinku frontu ich wojna była inną wojną. W kolejnym artykule z 30 sierpnia watykański dziennik, opisując walki w polskiej stolicy, sarkastycznie zauważa, że podobno niemieckie lotnictwo na frontach niemal nie istnieje. Za wyjątkiem Warszawy, gdzie jest bardzo aktywne, mimo że kilkanaście kilometrów dalej przebiega linia frontu z Sowietami. Lotnictwo sowieckie nie atakowało nad Warszawą lotnictwa niemieckiego, które było tam bezkarne. 17 października z wielkim opóźnieniem dotarł do Watykanu raport przedstawiciela papieskiego w Londynie, arcybiskupa Godfreya, wysłany 30 sierpnia. Zawierał on obszerną relację z rozmowy z polskim ministrem spraw zagranicznych Tadeuszem Romerem. Romer poinformował arcybiskupa Godfreya o wynikach rozmów delegacji polskiej ze Stalinem oraz o kulisach wybuchu powstania warszawskiego i podwójnej grze prowadzonej przez Sowietów, która polegała m.in. na odmowie zgody na lądowanie samolotów alianckich na ziemiach pozostających pod kontrolą sowiecką, które leciały z pomocą dla walczącej Polski. Romer poinformował też o pogłoskach rozsiewanych przez polską lewicę o przyjeździe do Warszawy nuncjusza Cortaziego zaraz po jej wyzwoleniu. Zdaniem Romera miały one na celu pokazanie, że Stolica Apostolska uzna Komitet Wyzwolenia Narodowego jako legalny rząd polski, a nie rząd w Londynie. Ponadto dodał, że Stalin absolutnie nie zgadza się na jakąkolwiek dyskusję na temat wschodniej granicy Polski i ustala ją na Bugu. Watykan coraz bardziej nabierał przekonania, że Polska została właściwie sprzedana Stalinowi przez mocarstwa zachodnie. Temat ten powracał jesienią 1944 roku w kolejnych rozmowach i działaniach dyplomacji watykańskiej. My tymczasem w następnym odcinku nieco cofniemy się w czasie i powiemy o powrocie ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej z Watykanu do Rzymu.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.